Gościem poranka wnet jest poseł i minister, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk. Westchnienie takie głębokie pana ministra, co oznacza? Dzień dobry.
Dzień dobry, jest to szczególny rodzaj powitania pana redaktora. Dzień dobry państwu.
Jest pan szczęśliwym posiadaczem mandatu poselskiego. W Wałbrzychu miał pan ponad 56 tysięcy głosów, z tego co pamiętam.
58 tysięcy głosów i jest to rzeczywiście wynik, z którego jestem bardzo dumny, ale przede wszystkim traktuję to jako zobowiązanie do pracy na rzecz regionu.
I będzie pan miał okazję pracować na rzecz regionu, bo Prawo i Sprawiedliwość ma 235 mandatów. To oznacza, że będzie kontynuacja dobrej zmiany. Jaki jest kalendarz polityczny na najbliższy czas?
No, w tej chwili na pewno będą trwały konsultacje w ramach kierownictwa politycznego Prawa i Sprawiedliwości na temat skonstruowania nowego rządu. To jest naturalny proces, bo każdy rząd jest emanacją większości parlamentarnej, a większość parlamentarną, tak jak pan redaktor zwrócił uwagę, zdobyło właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami w ciągu najbliższych 30 dni od wyborów pan prezydent wyznacza pierwsze posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Tam nastąpi zaprzysiężenie posłów i ukonstytuuje się nowa Izba Niższa.
Czyli znowu to są okolice 11 listopada, święta niepodległości Polski. Powiedział pan nowy rząd. Na ile nowy będzie ten rząd?
To tak jak wspomniałem, będą decyzje kierownictwa politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie jestem członkiem władz partii, w związku z tym trudno mi wypowiadać się w tej sprawie. Te konsultacje już się rozpoczęły, natomiast ile potrwają, to zależy od naszych liderów.
Nie jest pan członkiem władz partii, ale jest pan osobą wiedzącą, czyli pan wie, jak głęboka będzie rekonstrukcja rządu.
W takich sytuacjach, kiedy są wygrane wybory, kiedy jest pewna forma koalicji, no bo Zjednoczona Prawica, przypomnijmy, to koalicja trzech partii, zawsze są potrzebne konsultacje, zawsze są potrzebne rozmowy, zanim zapadną ostateczne decyzje co do kształtu rządu. No, naszym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera jest Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów, który przez ostatnie dwa lata ciężko pracował zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym, dając dowody skuteczności w polityce, tak jak powiedziałem, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.
Powiedział pan, że Zjednoczona Prawica to trzy partie, czy to są takie negocjacje koalicyjne, które kiedyś znaliśmy z przeszłości, na przykład z 91, 93 roku?
Nie, to są konsultacje po pierwsze w gronie samej partii Prawo i Sprawiedliwość, a po drugie z naszymi koalicjantami.
Powiedział pan również, że Mateusz Morawiecki będzie kontynuował swoją misję i nikt nie podważa tego, że Mateusz Morawiecki jest i będzie premierem Rzeczpospolitej.
Mateusz Morawiecki, tak jak wspomniałem, przez ostatnie dwa lata z wielką determinacją realizował program Prawa i Sprawiedliwości, robiąc to bardzo skutecznie, zarówno jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, uruchamiając kolejne programy gospodarcze, solidarnościowe, społeczne, innowacyjne, jak i również działając na forum międzynarodowym, potrafił zbudować koalicję krajów Europy Środkowo-Wschodniej, która skutecznie zabiega o interesy w ramach Unii Europejskiej, o interesy naszego regionu. Jest też coraz bardziej liczącą się koalicją na forum Unii i Polska wzmacnia konsekwentnie swoją pozycję na forum Unii Europejskiej. To jest olbrzymi wkład pracy Mateusza Morawieckiego i w sposób naturalny i oczywisty jest on kandydatem na prezesa Rady Ministrów.
I nie ma żadnego choćby najmniejszego znaku zapytania.
Jarosław Kaczyński, nasz lider, prezes Prawa i Sprawiedliwości, kilkakrotnie mówił jednoznacznie o tym, że po wygranych wyborach, o ile werdykt wyborców będzie taki, że Prawo i Sprawiedliwość ma kontynuować swoją misję, to naszym kandydatem, jedynym kandydatem będzie Mateusz Morawiecki.
To jeszcze raz wrócę do pytania o głębokość rekonstrukcji. Czy tak jest, że cała drużyna pójdzie dalej w tym samym składzie, czy też nastąpi korekta albo głębsza zmiana, jeśli chodzi o rząd Rzeczpospolitej?
Zmiany zawsze zachodzą w takich momentach w rządzie. Natomiast o ich głębokości, o decyzjach personalnych, tak jak powiedziałem, będą decydowały rozmowy i decyzje kierownictwa politycznego i rozmowy koalicyjne w ramach Zjednoczonej Prawicy.
Zacytuję panu Gazetę Wyborczą. Politycy na Nowogrodzkiej są sfrustrowani. Pan należy do tego zbioru sfrustrowanych polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy też nie? Jakie są nastroje wewnątrz partii, która wygrała wybory?
Nie wiem, kto jest sfrustrowany. Trudno mi się odnosić do takich informacji medialnych. Gazeta Wyborcza ma to do siebie, że niejednokrotnie opisuje jakieś wydarzenia, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. My jesteśmy bardzo dumni z tego, że rekordowa liczba, blisko 8 milionów Polaków, zaufała Prawu i Sprawiedliwości, oddając głosy na naszych kandydatów. Jest to najlepszy wynik w historii, którego po 1989 roku żadna inna partia nigdy nie osiągnęła. Jest to taki najsilniejszy mandat społeczny do tego, aby utworzyć rząd i kontynuować reformy rozpoczęte 4 lata temu.
Czy strata w większości w Senacie będzie w tym przeszkadzać?
To oczywiście nie jest element ułatwiający życie, ale warto podkreślać, o czym też wspominał prezes Jarosław Kaczyński, że to nie Senat podejmuje ostateczne decyzje. Oczywiście Senat może wydłużyć proces legislacyjny, natomiast nie ma możliwości blokowania ustaw, a z punktu widzenia parlamentu i funkcjonowania państwa to jest najistotniejsze, żeby proces legislacyjny mógł przebiegać normalnie, więc cóż, no po prostu można liczyć się z tym, że jeżeli rzeczywiście większości Prawo i Sprawiedliwość w Senacie nie będzie posiadało, no to ten proces legislacyjny będzie się toczył nieco bardziej wydłużony.
Mam wrażenie, że ten Sejm, który został wybrany 13 października, ma w sobie najgłębszą reprezentację, jeśli chodzi o polskie życie polityczne, bo żadna grupa społeczna nie może powiedzieć, że nie jest w tym Sejmie reprezentowana.
Tak, to też jest wartość tych wyborów i to też jest bardzo dobry przykład świetnie działającej demokracji. Wszyscy obywatele mogą mieć poczucie, że mają swoją reprezentację w Sejmie i z tego wszyscy powinniśmy się cieszyć.
Tak, jak powinniśmy się cieszyć z tego, że te wybory były tak dobrze zorganizowane i tak naprawdę bez protestu i w ciągu 20, niecałych 24 godzin wyniki wyborów były i znane, i ogłoszone.
Do tego można jeszcze dodać stosunkowo niewielką liczbę głosów nieważnych. To wszystko są dowody na to, że nowelizacja i zmiana ordynacji wyborczej zostały przeprowadzone profesjonalnie, wbrew temu, co wieszczyła opozycja totalna, że będzie to jakiś armagedon, że będą się dziać jakieś straszliwe rzeczy. Wszystko poszło bardzo sprawnie i było zorganizowane bardzo profesjonalnie, a przypomnijmy, że bywały takie wybory, gdzie wiele dni czekaliśmy na informacje o oficjalnych wynikach, o tym, kto wygrał, kto przegrał. Więc mamy tutaj bardzo dobry progres.
Premier Mateusz Morawiecki przygotowuje się do wygłoszenia kolejnego exposé. Pierwsze 100 dni to jest ten najciekawszy moment, to są te najważniejsze zapowiedzi. Jakie będą, co rząd Mateusza Morawieckiego zamierza zrobić na samym początku drugiej kadencji? No i proszę. I czy my się dowiemy, co rząd Mateusza Morawieckiego zamierza zrobić na początku drugiej kadencji? Spróbujemy raz jeszcze. Tak się czasami zdarza. Telefony przestają działać. To nie dlatego, że... A może dlatego? Popatrzę, jaki mamy telefon. O, czy minister Michał Dworczyk ma na
Halo?
Tyle... O, wróciliśmy na,
Halo?
Na antenę.
Tak.
Wróciliśmy
jakiś
na antenę. Co premier Mateusz Morawiecki zamierza zrobić i rząd Rzeczpospolitej przez pierwszych 100 dni nowej kadencji?
My zapowiedzieliśmy 5 programów, które będziemy chcieli w ciągu pierwszych 100 dni rozpocząć. Są to programy związane z dodatkowymi świadczeniami dla emerytów, z budową 100 obwodnic. W ostatnim tygodniu kampanii szczegółowo o tym wszystkim mówiliśmy. No, teraz najważniejsze jest, żeby zebrał się nowy Sejm, żeby rząd mógł zacząć pracować.
Ale nie będziemy ukrywać, że wchodzimy w nowy czas, nową kampanię, kampanię prezydencką. Będzie równie ostra jak ta, która była do parlamentu?
My byśmy chcieli, żeby ona była przede wszystkim merytoryczna, dlatego że warto, aby w każdej kampanii rozmawiać i używać argumentów, a nie emocji. No tutaj mieliśmy do czynienia w tych mijających 60 dniach z wieloma sytuacjami, w których emocje brały górę.
Ciekawe, te telefony rzeczywiście są dziwne, bo tak coś i szumi, i przerywa, i nie wiadomo co. Jak państwo myślą, czy jeszcze raz spróbować, czy już nie? Chyba spróbuję raz jeszcze. W końcu minister Michał Dworczyk dyplomatycznie odpowiada na wszystkie...
Skrzynka poczty głosowej osoby, do której
dobrze,
jest pełna.
Już...
Nie udało się zostawić.
No to nie udało się zostawić. Jest godzina 8:28. Kolejne pytania i to jest dowód na to, że ministrowie powinni osobiście przychodzić do radia. Nie powinniśmy korzystać z telefonów komórkowych. Jest godzina 8:28. To teraz posłuchamy pani Ani. My w Poranku Wnet często tak śpiewamy, a jak śpiewa Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, przekonamy się za chwilę. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, ale śpiewał nie będę. Od razu z góry mówię. Nie mam mowy.
To proszę zaśpiewać recenzję i komentarz do wyborów parlamentarnych. Co pana najbardziej w tych wyborach poruszyło?
No nie wiem, czy poruszyło, ale powiedziałbym tak. No, na pewno pierwsza rzecz chyba i najważniejsza, to jednak trzeba powiedzieć o znaczącym sukcesie Prawa i Sprawiedliwości. To jest pierwszy raz po 1989 roku, że partia, która rządzi samodzielnie, drugi raz będzie rządzić samodzielnie. Mimo ogromnego wzrostu liczby osób biorących udział w głosowaniu, czyli frekwencja, która to jest chyba drugi raz w historii po 1989 roku, że jest tak wysoka, bo 61%, 63% to była chyba w 1989 roku, więc naprawdę masowa mobilizacja wyborców i mimo tego PiS zachował tą swoją przewagę, czyli 235 mandatów w Sejmie. Także to jest chyba pierwsze i najważniejsze. Czyli krótko mówiąc, mimo wszystkich sił zgromadzonych przez opozycję, mimo opowieści o końcu demokracji, o faszyzmie, autorytaryzmie, o tym, że internet ma nie działać i wszystkie rzeczy złe tego świata mają się wydarzyć, ta propaganda zakończyła się niepowodzeniem. Myślę, że tak można powiedzieć i to jest chyba rzecz najważniejsza i najbardziej uderzająca w tych wyborach do Sejmu, do parlamentu.
Druga, którą można powiedzieć, że też nigdy w historii, mam wrażenie, parlamentu polskiego, może za wyjątkiem lat 91-93, wszystkie grupy społeczne są w tym parlamencie reprezentowane.
No, wszystkie grupy są reprezentowane. Też jeszcze jedna rzecz ciekawa. Wszystkie komitety, które wystartowały i się zarejestrowały, weszły. Więc można by powiedzieć, że mamy w tych kategoriach, na to patrząc, najbardziej reprezentatywny parlament, jak sobie można wyobrazić. Nie ma tego, co było 4 lata temu, że dwie duże formacje w Sejmie się nie znalazły z powodów systemu wyborczego. Chodzi o Lewicę. która mając 7,5% poparcia w 2015 roku nie przekroczyła granicy 8% i chodzi chyba wtedy o występującą pod, jeśli dobrze pamiętam, pod nazwą Korwin. W każdym razie to, co jest dzisiaj w dużej mierze Konfederacją, wtedy to była Konfederacja, ale bez narodowców, nie weszła do Sejmu, no i dostając powyżej 4% to było za mało. No więc teraz wszyscy się znaleźli i w tym sensie można powiedzieć, że mamy bardzo reprezentatywny parlament.
W żadnych komentarzach, przynajmniej tych, które czytałem z prasy zagranicznej, nie ma informacji o tym, że Polska jest wzorową demokracją. Patrząc na polski parlament, patrząc na przebieg głosowania i patrząc na tempo, w jakim zostały ogłoszone wybory, a do tego wszystkiego jest większość, co też jest nietypowe w Europie. Informacja z Hiszpanii, nowe wybory są rozpisane na listopad, dlatego że nie udało się stworzyć rządu. Tak też jest chyba w Belgii, tak bywa w innych państwach, a w Polsce, proszę bardzo.
Właśnie, to tak naprawdę jest w tym sensie ciekawa rzecz, że gdybyśmy na to spojrzeli trochę tak z boku, na chwilę urzucili różne emocje i spojrzeli na Polskę jako na pewien system, znaczy polski system, na pewien system funkcjonowania partii, wyborów i tak dalej, no to on jest wręcz modelowy, tak można powiedzieć, czy wzorcowy. Mówię, pełna reprezentacja, tak, czyli nie ma takiego poczucia, że ktoś jest nieobecny. Po drugie, władza, która dysponuje, czy ci, którzy wygrywają, mają przewagę i mogą samodzielnie rządzić, czyli mamy połączenie dwóch rzeczy, które jest bardzo ważne w systemie demokratycznym. Reprezentatywności i stabilności czy skuteczności rządzenia. No, trudno sobie wymarzyć coś lepszego. Patrząc szczególnie na inne kraje, albo muszą powoływać tak zwane koalicje, często dziwne, które potem efektem tych koalicji jest to, że rosną siły skrajne. No, tak na przykład jest w Niemczech, które nie potrafią od bardzo długiego czasu mieć rządu na przykład, nie wiem, Hadeckiego, tylko to musi być tak zwana wielka koalicja, Hadecja razem z socjaldemokratami. No w efekcie takich rządów ludzie zaczynają mieć wrażenie, że w ogóle ideologia czy idee, czy prawda, to są rzeczy nieważne, pragmatyczne i wszystko jest kompletnie pozbawione jakiegoś większego sensu. Więc pod tym względem polski system doskonale występuje. No porównajmy nasz sposób tutaj rządzenia z tym, co można znaleźć chociażby w dzisiejszej Wielkiej Brytanii, gdzie nie bardzo wiadomo, kto rządzi, w jaki sposób rządzi, czy premier to reprezentuje większość, czy reprezentuje mniejszość, bo przegrywa wybory, przegrywa głosowania w Izbie Gmin i tak dalej. No, tylko żeby to stwierdzić, to znaczy, żeby powiedzieć, że Polska jest tu modelową demokracją, to wielu tych analityków, ekspertów i komentatorów, którzy powinni to zrobić, to z prostego powodu tego nie robią, bo oni by się ośmieszyli. Znaczy, jeśli ktoś przez 4 lata opowiada bzdury na temat polskiej demokracji, twierdząc, że tu się zbudowany system, nie wiem, para autorytarny, a nawet autorytarny wręcz, no to teraz powinien to wszystko odszczekać. A pan widział, panie doktorze, żeby ktoś odszczekiwał, przyznał się, nie, pomyliłem się, to jednak rzeczywiście nie było tak. Ani jednego głosu ze strony kogoś, kto plucz te wszystkie bzdury i teraz przyznaje się, nie pomyliłem się, te wybory pokazały, że mieliśmy do czynienia z uczciwymi wyborami. Wszyscy, którzy chcieli głosować, głosowali. Mamy rozstrzygnięcie demokratyczne, coś niebywałego, że można tyle łgać i potem nawet nie poczuwać się do takiej elementarnej odpowiedzialności za słowo i nie przyznać, nie, no pomyliłem się, rzeczywiście biję się w piersi, mówiłem o Polsce i o polskim systemie złe rzeczy, wycofuję się, przepraszam. Nikt tak nie powiedział, nikt.
A przeciwnie, nacjonaliści i populiści wygrali w Polsce wybory. Takie są głównie tytuły, albo przynajmniej przesłania tych artykułów, które możemy przeczytać.
No tak, ale to jest jakby to rzeczywiście rzecz, zresztą sam brałem udział w kilku takich konferencjach, pan redaktor, również kiedy można się spotkać z dziennikarzami zachodnimi, którzy piszą, no bo te artykuły to one nie, tak same z nieba nie spadają, tylko są zawsze ludzie, którzy te tytuły dają, edytorzy, redaktorzy, którzy nad tym panują. No, albo czasem jest to tak, że rzeczywiście jest jakiś straszliwy poziom ignorancji, a czasem jest tak, że myślę, że stopień tej ignorancji to nie jest tylko taki, jak często używa się słowo ignorancja, to ma się na myśli brak wiedzy, brak świadomości, a tutaj jest często odwrotnie, to jest brak wiedzy, ale umotywowany ideologicznie niechęcią do wszystkiego, co prawicowe, tradycyjne, naturalne, tam trzeba pamiętać, że duża część, albo znacząca część, albo może nawet większa część mediów zachodnich z swojej natury jest bardzo silnie lewicowo-liberalna i traktuje opisywaną rzeczywistość nie jak coś, co należy przedstawić i opisać, tylko jako coś, co należy za wszelką cenę zmienić i podporządkować temu tej idei postępu nieustannego. No i ponieważ Polska tej idei nie odpowiada, no to za każdym razem będziemy mieli fałszywy opis, tak? I będziemy mówili o populistach, jakichś faszystach. To są wszystko dla człowieka znającego się na rzeczy bzdury, ale to pokazuje stopień zacietrzewienia i takiego zaślepienia ideologicznego, który dominuje w dużej części, jak mówię, w dużej części moglibyśmy tutaj tytuły pokazywać prasy czy mediów zachodnich.
Porozmawiajmy o tej jedynej osobie, która nie ma powodu do tego, żeby otwierać butelkę z szampanem, co najwyżej może wypić gdzieś w samotności tanie wino, czyli o Grzegorzu Schetynie, który poprowadził swoją partię, swoją ugrupowanie, swój ruch polityczny do kolejnej wyborczej klęski. Jaka będzie jego przyszłość?
Trudno powiedzieć, jaka będzie jego przyszłość, ponieważ gdybyśmy tę rozmowę przeprowadzali jeszcze przedwczoraj, czyli tuż albo wtedy, kiedy były znane tylko te wstępne wyniki wyborów, to powiedziałbym, że on tej przyszłości nie ma. Natomiast biorąc pod uwagę wynik wyborów do Senatu, kto wie, czy Grzegorz Schetyna się jakoś tutaj nie ocali skóry i nie przetrwa. To jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście z różnych powodów, no ani nie ma na swoim koncie żadnych sukcesów, znaczy ani formacja pod jego przywództwem nie ma żadnych sukcesów politycznych, ani on sam jako polityk takich sukcesów nie ma. No, dramatyczna porażka w samym Wrocławiu, kiedy on przegrywa z kandydatką PiS-u różnicą 30 tysięcy głosów, no to jest widomym znakiem tego upadku i jego własnej pozycji, czyli tego, że jest traktowany przez swoich własnych wyborców jako obciążenie. Natomiast jedną rzeczą się tutaj może bronić, choć to też nawet nie był jego pomysł, czyli wynikami do Senatu, bo tutaj, i to jest chyba druga najważniejsza rzecz, jaka się wydarzyła w tych wyborach, zmieni się układ sił politycznych, w tym sensie, że zakładam, że Senat zostanie wypromowany przez opozycyjne media, a będzie próba pokazania, że to jest ta prawdziwa, w cudzysłowie, izba parlamentu, że to Sejm to jest no taki właśnie mniej znaczący, a Senat to izba wyższa refleksji, mądrości i Bóg wie tam czego jeszcze. I Senat staje się takim bastionem, który będzie miał być główną przeszkodą dla normalnego sprawowania rządu przez większość.
I opozycja tak pewno będzie. I opozycja teraz, koalicja europejska, o ile to będzie koalicja europejska, stanie przed wyborem. Musi wskazać kandydata w wyborach prezydenckich, bo wchodzimy w nową kampanię wyborczą. Czy to będzie Donald Tusk, czy to będzie pani Kidawa-Błońska, czy jeszcze ktoś inny? Jakie są przewidywania redaktora naczelnego tygodnika Do Rzeczy?
Znaczy, no moje przewidywania są takie, że to na pewno nie będzie Donald Tusk, ponieważ Donaldowi Tuskowi się nie chce. I ja już to wiele razy mówiłem, argumentowałem, wszystko na to wskazuje. Donald Tusk mógłby się pojawić jako kandydat opozycji w sytuacji, gdyby był pewien albo bliski, gdyby był bliski pewności zwycięstwa. Ponieważ ta kampania prezydencka, wszystko na to wskazuje, będzie dla opozycji bardzo trudna, no to nie sądzę, żeby Tusk się zgodził. No, być może w związku z tym pojawi się pomysł Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Ona dostała w Warszawie 400 tysięcy głosów, co jest dobrym wynikiem, no ale też nie jest żadnym oszałamiającym wynikiem. No, to jest trochę tak, że w Warszawie Platformie łatwo wygrać wybory. To nie jest tutaj nic nadzwyczajnego w tym, że te wyniki były dobre. W całym kraju jednak Platforma te wybory znacząco przegrała. 27,5% to jest naprawdę niedużo jak na ich zamierzenia, jak na ich opowieści, jak na to wszystko, co przedstawiali. I tak naprawdę trudno powiedzieć, kto będzie tym kandydatem opozycji. Było kilku takich potencjalnych pretendentów, jeśli tak można powiedzieć. Pani Dulkiewicz z Gdańska, pan Jaśkowiak z Poznania, Rafał Trzaskowski z Warszawy. Mam wrażenie, że oni po już krótkim okresie, to Jaśkowiak akurat po dłuższym, bo to już jest taka kadencja. Kolejna kadencja. No ale Rafał Trzaskowski i pani Dulkiewicz po paru miesiącach urzędowaniach urzędowania chyba troszkę się wypalili, świeżość się przetarła, a stopień różnych dziwactw i słabości wyszedł jednak na jaw, więc nie spodziewam się, żeby któreś z nich faktycznie było brane pod uwagę. Opozycja ma problem, kogo wskazać, czy kto miałby być takim kandydatem.
W każdym razie wybory prezydenckie będą nas teraz zajmować. One są w maju, ale jeszcze bym prosił o komentarz do innego wyboru, czyli do wyboru noblowskiej komisji i Olgi Tokarczuk. Mamy noblistkę, pewno czytałeś książki pani Olgi Tokarczuk. Co sądzisz o tym wyborze i czy lubisz i cenisz Olgę Tokarczuk?
To znaczy, czytałem jej wczesne książki, a potem przeczytałem też te księgi Jakubowe, czyli tę najgrubszą, powiedzmy, powieść, jeśli tak to można powiedzieć, Olgi Tokarczuk, a właściwie próbowałem doczytać do końca, bo szczerze mówiąc uważam, wiem, że to zabrzmi może okropnie w niektórych uszach, to jest książka, którą uważam za książkę nudną, ciężką, trudną do dokończenia, rozlazłą. Trochę miałem takie wrażenie i mówię, bo akurat dokładnie pamiętam swoje wrażenia i te wrażenie miałem po jej przeczytaniu, więc tutaj wynik czy werdykt noblowski nie ma tutaj żadnego na to wpływu. Miałem wtedy takie wrażenie, jak ją pierwszy raz czytałem, jakby ktoś, że tak powiem, zafascynował się nagle ruchem Sabataja Cwi i polskim frankizmem, zasięgnął trochę wiedzy z Wikipedii i potem napisał książkę. Takie miałem wrażenie i tak mówiłem, więc nie sądzę, żebym teraz tę opinię zmienił. To mnie uderzało też w księgach Jakubowych. To taka dysproporcja między fascynacją właśnie światem żydowskim, światem żydowskiej kabały, między właśnie tutaj tą tajemniczością i sekretnością, która towarzyszy działalności Sabataja Cwi, czyli tego fałszywego mesjasza, potem to, ta uwaga poświęcona frankistom i takie kompletne niezainteresowanie, a właściwie takie kompletne spłaszczenie wszystkiego, co wiąże się na przykład z katolicyzmem. Tam się pojawia taki bohater, biskup katolicki, rzecz się dzieje o koniec XVIII wieku. No i ten biskup jest przedstawiony trochę jak taki karykaturalny urzędnik, głównie zainteresowany pieniędzmi, doczesnością, czyli krótko mówiąc, nic co duchowego, co istotnie duchowego, co sakralnego, nie pojawia się po tej stronie opisu dotyczącej katolicyzmu czy tego katolickiego biskupa, a całe to piękno i magia jest gdzie indziej. I to jest takie wrażenie, nazwijmy to, ideowe, które miałem z tej lektury, nie mówiąc o tym, że ona była strasznie, strasznie ciężka. No co mam powiedzieć? Zakładam, że nie jest to od iluś lat wybór dokonany przez jury, przez kapitułę noblowską spowodowane kategoriami ideologicznymi, a nie literackimi, tak bym powiedział. I doskonale to widać również w innych wypowiedziach Olgi Tokarczuk, już nie tylko tych znanych najbardziej, że Polacy byli mordercami Żydów, bo to wszyscy na to zwracali uwagę, ale warto poczytać jej inne wywiady, na przykład taki słynny wywiad 10 lat temu dla Krytyki Politycznej, gdzie ona sobie snuje wizję tej dobrej przyszłości. No to ta jej wizja przyszłości to jest dokładnie taka wizja, która się pojawia, którą snują różni radykalni ekologowie i radykalne feministki, no i to jest taka wizja. No idealna w dzisiejszych czasach, żeby zasłużyć na Nagrodę Nobla albo inne wielkie nagrody.
Co do jednego się nie zgadzam, uważam, że Księgi Jakubowe są ciekawą książką, którą się dobrze czyta. Z pozostałymi uwagami Pawła Lisickiego się zgadzam i bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, był gościem Poranka w Net. Jest godzina 8:52.